Jak na nie sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w Pogotowiu Radiowym, w programie, w którym mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w trudnych sprawach. Radzimy, podpowiadamy, ostrzegamy, a także odpowiadamy na pytania. To m.in. pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, załatwieniu spraw urzędowych, czy jakieś ostrzeżenia przed nieuczciwymi producentami, akwizytorami, czy też sprzedawcami. Także Państwa wspieramy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Również apelujemy o pomoc dla potrzebujących. A w dobie pandemii koronawirusa mamy też informacje związane z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego i zachęcamy do szczepień. Można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod całodobowy numer zgłoszeniowy 815 33 11 11. Czynny 7 dni w tygodniu, cały czas do Państwa dyspozycji. Tam można też zadawać pytania do naszych ekspertów. Można do nas również napisać Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 2 albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Każde zgłoszenie zostaje wysłuchane, odczytane, po czym zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc, bo zwłaszcza w dobie pandemii pewne możliwości są ograniczone. Wszelkie dane, teleadresowe oraz efekty współpracy można znaleźć w archiwum na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. A dziś w programie będziemy apelować o pomoc dla Maciusia, który jest obarczony szeregiem schorzeń i chorób. Ma zaledwie 3 lata życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Chłopiec potrzebuje naszej pomocy i środków finansowych na leczenie i kosztowną rehabilitację, a także na dojazdy do specjalistów. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na kolejną operację, która powinna się odbyć w miarę szybko, ale przeszkodą jest brak środków. Wszelkie koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny. Stąd też apel. To będzie w drugiej części programu, a rozpoczniemy od porad, bo przed nami ferie zimowe i sezonowe wyprzedaże w sklepach. Podpowiemy, jak wybierać takie oferty turystyczne, na co zwracać szczególną uwagę, zarówno gdy decydujemy się na wyjazd zorganizowany czy indywidualny, a także jak robić zakupy z głową. Powiemy też, gdzie szukać pomocy, gdy coś pójdzie nie tak i chcemy złożyć reklamację czy domagać się swoich praw. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin do 13:00. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Przed nami zimowe ferie i wiele osób z pewnością będzie chciało gdzieś wyjechać. Teraz o tym powiemy, jak wybierać oferty turystyczne, na co zwrócić szczególną uwagę, zarówno gdy decydujemy się na te wyjazdy zorganizowane, czy też indywidualne. A więcej o tym powie miejski rzecznik konsumentów w Lublinie, Lidia Barnćwirta.
Okres zimowisk rozpoczęty, najprawdopodobniej już świąteczne czy noworoczne wyjazdy mamy za sobą, natomiast zbliża się okres ferii zimowych i niewątpliwie i rodzice, i dzieci planują wypoczynek częściowo we własnym zakresie, częściowo na pewno przy udziale organizatorów imprez turystycznych, czyli tych specjalizowanych biur. Na pewno zwracajmy uwagę w sytuacji, gdy planujemy sami taki wypoczynek, żeby rozsądnie wybrać pensjonat czy też miejsce docelowe, w którym zamierzamy spędzić swoje zimowisko. Przede wszystkim sprawdzajmy, czy miejsce w ogóle istnieje. Bywały sytuacje bardzo przykre dla konsumentów, kiedy wpłacano zaliczki, a po przyjeździe okazywało się, że taki pensjonat nie istnieje. Oczywiście w dobie internetu i w dobie możliwości weryfikowania miejsc noclegowych te sytuacje, mam nadzieję, już się nigdy nie powtórzą, ale zwykle należy zwracać uwagę na przesadnie tanie oferty. Oczywiście sytuacja bywa różna i w tej chwili na pewno i przedsiębiorcom jest ciężko, chcą jak najszybciej odrobić pewne straty, które ponoszą w związku z COVID-em, ale nie zdarza się, żeby miejsca noclegowe były relatywnie tanie, czy nieporównywalnie tanie z innymi ofertami na danym obszarze. I jeżeli wyjeżdżamy czy to na zimowisko w obszar górski, czy w inne miejsca, no warto sprawdzać te ceny, porównując z innymi ofertami.
Można też sprawdzać opinie innych konsumentów, internautów.
Oczywiście. Kierować się można również i innymi opiniami innych, czy to turystów, czy internautów, porównywarkami, a także no, niewątpliwie wyspecjalizowane firmy, które częściowo pośredniczą w dostępie do miejsc noclegowych, no są poniekąd może takim gwarantem tego, że to miejsce w ogóle istnieje. Natomiast warto sprawdzać, warto, nim zdecydujemy się wpłacić jakiekolwiek pieniądze przed rozpoczęciem takiego wyjazdu, weryfikować i cenę, i naszego kontrahenta. W przypadku wyspecjalizowanych biur podróży tutaj mamy jeden atut. Zawsze jeżeli okaże się, że impreza turystyczna, na którą się wybraliśmy, no nie ma cech, czy nie ma tych elementów, na które się umówiliśmy, za które zapłaciliśmy, zawsze taki uczestnik może złożyć reklamację, żądając czy to wydania określonych usług, czy też domagając się obniżenia ceny za te usługi, których nie świadczono. Wtedy trzeba złożyć reklamację.
Gdzie te reklamacje składamy?
Reklamacje możemy złożyć w dwóch miejscach. Albo bezpośrednio do organizatora imprezy, albo u agenta czy pośrednika, u którego wykupowaliśmy daną imprezę turystyczną, ale pamiętajmy zawsze o jednym, że to organizator imprezy, czyli podmiot, który widnieje na umowie jako właśnie ten, któremu tak naprawdę zapłaciliśmy pieniądze, jest odpowiedzialny za jakość tej usługi oraz jej kompletność. Najczęściej są to niekompletność danej imprezy, czyli uczestnicy umawiają się na przykład, że za określoną sumę otrzymają określony pokój z pewnymi udogodnieniami, czy też pewien pakiet posiłków, a w efekcie podczas takiej imprezy okazuje się, że pewnych elementów na przykład zabrakło, że zamiast pokoju na przykład dwuosobowego określonej powierzchni mamy mniejszy pokój, czy mamy w innej części hotelu. I te elementy, jeżeli nam się nie zgadzają, możemy jak najbardziej reklamować.
Reklamacje wyglądają inaczej w przypadku imprez zorganizowanych, indywidualnych. Co zatem lepsze?
Przy wycieczkach indywidualnych, czyli przy organizowaniu sobie wypoczynku we własnym zakresie, musimy mieć świadomość, że jesteśmy zdani w pierwszej kolejności sami na siebie, a więc musimy przede wszystkim zareklamować u tego przedsiębiorcy, wskazać swoje uwagi co do pobytu, czy co do sposobu obsługi. Natomiast jeżeli nie zostanie taka reklamacja uwzględniona, wówczas pomocą służą powiatowi miejscy rzecznicy konsumentów. W przypadku imprez zorganizowanych mamy tutaj troszeczkę inny tryb, inny sposób składania reklamacji. I kto wie, czy nie jest to korzystniejsze rozwiązanie, bo jeżeli mamy jednego organizatora imprezy złożonej, czyli i dojazd, i pobyt, i nocleg, i jakieś rozrywki w trakcie tego pobytu, to wszelkie uwagi dotyczące każdego z tych elementów kierujemy do organizatora imprezy turystycznej, czyli do podmiotu, który tak naprawdę wziął od nas pieniądze w ramach umowy o usługę turystyczną. I w przypadku tych zorganizowanych imprez turystycznych takim pomocnym instrumentem jest niewątpliwie same przepisy prawa, które dość precyzyjnie formułują obowiązki organizatora imprezy turystycznej i jednocześnie wskazują, jakie są nasze możliwości dochodzenia roszczeń jako klientów, jako konsumentów tegoż organizatora. W przypadku takich umów indywidualnych no mamy do czynienia z szeregiem różnych podmiotów, z którymi zawieramy umowy i z szeregiem usług, więc każdą tę usługę samodzielnie, poszczególne etapy samodzielnie zorganizowane, musimy z kimś innym dyskutować, komuś innemu składać reklamację. Stąd ta różnica między zorganizowanym wypoczynkiem, a takim indywidualnym na własną rękę.
Każdy może wybierać, co mu tam pasuje. A już po przerwie powiem o wyprzedażach, na co tutaj zwrócić uwagę zarówno w przypadku zakupów stacjonarnych, jak i tych w sieci.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym dobre rady od Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lublinie. Lidia Baran-Ćwirta Państwu doradza. Mówiliśmy przed przerwą o feriach zimowych, o ofertach turystycznych, o tym, na co tutaj zwrócić uwagę. A teraz przejdźmy do wyprzedaży sezonowych, bo tego w tym okresie jest naprawdę dużo. Zachęcani są konsumenci różnymi ofertami. Co w tym przypadku jest istotne?
Zimowe wyprzedaże tuż przed nami. Już po świętach zwykle sprzedawcy rozpoczynają wietrzenie magazynów i przy okazji obniżki cen. Oczywiście my konsumenci bardzo chętnie korzystamy z obniżek czy z takiego przysłowiowego polowania na okazję, ale warto pamiętać o tym, że nie zawsze te obniżki, których banery widzimy do 70%, czy wielka wyprzedaż, czy zimowa obniżka, to jest do końca prawda. Na pewno wielu sprzedawców chętnie pozbywa się zapasów magazynowych, w ten właśnie sposób zachęcając swoich klientów do zakupów. No ale przy okazji tego takiego czasu wyprzedażowego zdarzają się niestety nieuczciwe praktyki rynkowe po stronie przedsiębiorców, kiedy to najpierw tak naprawdę są podnoszone ceny, żeby powrócić do cen sprzed tej podwyżki i z wielkim hukiem opatrywane jest takie przedsięwzięcie właśnie hasłem obniżka cen, czy wielka obniżka cen, wietrzenie magazynów i tak dalej.
Jak się zatem ustrzec?
Warto, żeby konsumenci mieli świadomość, że pojawiają się takie nieuczciwe praktyki rynkowe i żeby zadbać o swój portfel, zaleca się jedno. Porównywanie cen, po prostu porównywanie cen pomiędzy przedsiębiorcami, nie kierowanie się tylko tymi reklamami, tymi hasłami o wielkiej obniżce, tylko kupowanie z pewnym umiarem i rozsądkiem. No w dzisiejszych czasach, kiedy te ceny szaleją, rzeczywiście może to trochę nastręczać trudności, ale my konsumenci w tej chwili powinniśmy jednak trzymać się portfeli, bo to życie każdego gospodarstwa i utrzymanie gospodarstwa domowego może nastręczać nieco trudności. W związku z tym takie szalone zakupy chyba już w tej chwili wyszły z mody i nie są zalecane. Nie warto przy okazji, nie warto się zadłużać tylko po to, żeby kupić kolejny gadżet do domu, czy kupić kolejne ciuchy, które tak naprawdę dość szybko wychodzą z mody. Warto po prostu po pierwsze planować zakupy i porównywać ceny. To są podstawowe instrumenty, którymi powinien kierować się każdy konsument.
Tym bardziej, że często danego towaru zwrócić już nie możemy.
Warto pamiętać o tym, że w sklepach stacjonarnych generalnie zwroty towarów pełnowartościowych to jest tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy. Raczej tutaj musimy mieć na uwadze, że to sprzedawca, nawet jeżeli przyjmie taki zwrot, to będzie dyktował, na jakich warunkach go przyjmie. I z reguły odbywa się to w ten sposób, że owszem, zwrot jest przyjęty, ale pieniądze są zdeponowane na karcie podatkowej, podarunkowej czy bonie, który trzeba wykorzystać właśnie w tym sklepie w jakimś tam czasie, czy to 3 miesięcy, czy 12 miesięcy. I tego rodzaju praktyki są zgodne z prawem, bo dochodzi do takich zwrotów na zasadach ustalonych przez sprzedawcę. Inaczej rzecz się oczywiście ma w sklepach internetowych. Tutaj zwroty odbywają się na zasadach ustawowych. Kupujący ma do nich prawo w ciągu 14 dni od zakupu, byleby rzecz nie była używana, była zwrócona w stanie, w jakim konsument ją otrzymał. Oczywiście przy wyprzedażach kierujemy się tymi samymi zasadami, co w regularnych zakupach, jeśli chodzi o reklamację wad. Wszelkie wady, które jawnią się w trakcie użytkowania, reklamujemy na normalnych zasadach, czyli u sprzedawcy składamy reklamację, kupujący może żądać naprawy, wymiany rzeczy, nawet może żądać dalszej obniżki ceny, jeżeli uzna, że ta rzecz po obniżonej cenie przedstawia dla niego jakąś użyteczność, wartość, ale jeżeli wady są istotne, a ta naprawa, wymiana nie zostaną przeprowadzone, wówczas kupujący ma prawo nawet odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
W przypadku zakupów internetowych poza lokalem przedsiębiorstwa mamy 14 dni na odstąpienie od takiej umowy. Jak?
Tak, w ciągu 14 dni przy zakupach internetowych te 14 dni jako prawo odstąpienia liczymy od chwili, kiedy otrzymaliśmy ten zakupiony towar. I należy pamiętać, że w ciągu 14 dni składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, natomiast na odesłanie rzeczy mamy kolejne 14 dni. Tutaj, jeśli chodzi o konieczność odsyłania paragonu, nie ma, przepisy prawa w żaden sposób nie regulują tej kwestii, żeby zmuszać nas kupujących do odsyłania oryginału paragonu. My mamy jako kupujący złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przy zakupach internetowych ten paragon nie jest aż tak konieczny, bo zwykle płacimy przelewem za zakup i sprzedający zwraca towar na rachunek, z którego otrzymał zapłatę. Natomiast bardzo istotne, że ten rachunek, paragon może przeważyć o zwrocie przy zakupach stacjonarnych. Konsumenci bardzo często wypytują, czy przy zwrocie takich towarów do sieciówki przy zakupach stacjonarnych niezbędny jest paragon. Otóż może on być niezbędnym dla sprzedającego do przyjęcia takiego zwrotu. I nie można odmówić sprzedawcy wydania takiego paragonu. Przy czym pamiętajmy, zwrot tego pełnowartościowego towaru to jest jego dobra wola i to, na jakich zasadach przyjmie nam ten zwrot, no musimy się z nimi liczyć. Natomiast przy reklamacjach nie zawsze ten paragon jest konieczny, szczególnie gdy na przykład mamy kartę stałego klienta, mamy podbitą kartę gwarancyjną. Zagubienie paragonu nie powinno stanowić problemu, jeżeli w jakiś inny sposób jesteśmy w stanie my jako kupujący udokumentować dany zakup, że to właśnie u tego sprzedawcy i w tym czasie go wykonaliśmy.
O czym mówiła Lidia Barant-Świrta, miejski rzecznik konsumentów w Lublinie. No tak, pandemia spowodowała, że ten handel tradycyjny właściwie przeniósł się do internetu i ten elektroniczny wciąż się rozwija. Coraz więcej osób robi zakupy przez internet. Taka forma ma swoje zalety, bo możemy szybko zamówić, bez wychodzenia z domu, a więc wygodnie, nie musimy tracić czasu w poszukiwaniu takiego odpowiedniego artykułu, ale to także niebezpieczeństwa. Warto więc być ostrożnym w przypadku i takich zakupów. A w razie problemów, jeżeli już coś pójdzie nie tak, możemy szukać bezpłatnej pomocy u rzeczników konsumentów, którzy dyżurują w każdym powiecie, to rzecznicy powiatowi oraz dodatkowo miejscy w miastach na prawach powiatu. W naszym regionie to oczywiście Lublin oraz Chełm, Zamość i Biała Podlaska. Dane teleadresowe można uzyskać w urzędach miast, gmin oraz w starostwach.
Pogotowie radiowe.
A teraz będziemy apelować o pomoc dla Maciusia, który jest obarczony szeregiem schorzeń i chorób. Ma zaledwie 3 lata życia za sobą, ale też i wiele, wiele już przeszedł. Chłopiec potrzebuje naszej pomocy i środków finansowych na leczenie i kosztowną rehabilitację, a także na dojazdy do specjalistów. Wszelkie koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny, stąd też apel. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na kolejną operację, która powinna się odbyć w miarę szybko, ale przeszkodą jest właśnie brak środków, mówi mama chłopca Sylwia Sulima.
Witam serdecznie. Ponownie jesteśmy u Państwa z prośbą o wsparcie dla mojego Maćko. Zbieramy teraz na operację w Instytucie Paleja w Warszawie. Operacja to koszt bagatela 150 tysięcy. Do tego musimy jeszcze wynająć mieszkanie na 3 miesiące w Warszawie. No i potem jeszcze intensywna rehabilitacja i zaopatrzenie Maćka w odpowiednie sprzęty po tym zabiegu. Operacja musi się odbyć, bo Maciek już po prostu no, cierpi z bólu przez te zwyrodnienia, które ma głównie w prawym biodrze. Do tego chodzi zrotowana miednica, lewe biodro też jest koślawe, no i skolioza nam się pogłębia. Przez to wszystko mamy ograniczoną rehabilitację. Maciek nie może już być pionizowany. W pozycji siedzącej też długo nie może być, ponieważ to sprawia mu duży ból. No i to jest taki nasz priorytet w tym roku. I bardzo prosimy o każde złotóweczki. Zbiórka jest prowadzona na portalu helpuj.pl. To jest założone w naszej fundacji, Fundacji Avalon, która trzyma nad tym pieczę.
Maciuś ma 3 lata. Przypomnijmy historię chłopca.
Maciek miał ciężki początek, wszystko zaczęło się w sumie przy porodzie. Sam poród był dla niego po prostu koszmarem. Przez ciężki poród była ciężka zamartwica około 40 minut. Były 2 wylewy wewnątrzczaszkowe, które zrobiły ogromne zniszczenia w mózgu, przez co Maćka postępy są minimalne. Z biegiem czasu do tego doszła padaczka lekooporna, Westa. Na ten moment leki działają tak średnio, dołożyliśmy do tego leki CBD, które na szczęście wyciszyły najgorsze ataki, czyli bezdechy, które zagrażały jego życiu. Maciek jest po operacji serca, miał robioną cieśnię aorty. Dzięki Bogu serduszko już jest okej. Do tej pory można powiedzieć, że Maciek nie widział, ale dzięki rocznej terapii u pani doktor w Poznaniu Maciek zaczął dostrzegać bodźce wzrokowe, także jesteśmy tutaj na prostej małej. Mamy lekki niedosłuch na lewym uchu, mamy jeszcze małogłowie. Maciek niestety, mimo że ma 3 latka, jeszcze nie siedzi, nie chodzi, nie wiem kiedy to nastąpi, ale dzielnie ćwiczy. Wymaga rehabilitacji w każdej sferze, i ruchowej, i terapii ręki, ma zajęcia z panią neurologopedą, uczą się jeść, gryźć.
Warto pomóc chłopcu, warto pomóc Maciusiowi, by żył bez bólu i stanął na nogi. Krótka przerwa, a potem powiemy między innymi o rehabilitacji, o postępach, które możemy śledzić.
Pogotowie radiowe.
Powracamy do apelu o pomoc dla 3-letniego Maciusia, który od urodzenia jest obarczony szeregiem schorzeń i chorób. Potrzebuje naszej pomocy, przede wszystkim środków finansowych na leczenie, na kolejną operację, ale także cały czas potrzebna jest rehabilitacja, która jest również bardzo kosztowna.
Ogólnie Maciek potrzebuje bardzo intensywnej, jak najczęstszej rehabilitacji. Na NFZ jest to kwestia max do 4 godzin wszystkich terapii w ciągu tygodnia, co jest mało dla niego. Resztę dodatkowych zajęć Maciek ma prywatnie, odpłatnie. Oczywiście, gdy jest zdrowy, bo ostatnio nam zdrówko nie dopisuje, kolejne choroby i przeszkody nam przychodzą. Przez to na chwilkę musieliśmy zrezygnować z terapii Hedwiga, to jest terapia na basenie, która super działała na Maćka, bo rozluźniała jego mięśnie, a przy wzmożonym napięciu mięśniowym to naprawdę jest super sprawa dla takiego dzieciaczka. Wizyty u specjalistów, na NFZ oczywiście, według ustaw Maciek powinien mieć je już i natychmiast. W rzeczywistości to tak nie wygląda. Większość wizyt jest prywatna, co wiąże się z dużymi kosztami. Tak jak teraz w styczniu mamy podwyżki wszystkiego, to tak samo i wizyt, i rehabilitacji, i paliwa, które szczerze powiem zjada nas teraz. Bo dojeżdżamy wszędzie mamy daleko.
Postępy w leczeniu Maciusia możemy śledzić na Facebooku. To jest strona Zdrówko dla Maciusia, którą pani prowadzi. A jak możemy wspierać te wasze wszelkie działania?
Na Facebooku już od około 2 lat prowadzę blog osobisty Maćka Strongę. Wrzucam tam, co u nas się dzieje, czy jest dobrze, czy jest źle, lub na co przeznaczyliśmy zebrane pieniążki od dobrych dusz. Zachęcam. Myślę, że miło jest spojrzeć, komu się pomaga i jak ta pomoc zmieniła nasze życie. Zdrówko dla Maciusia. Licytację też można znaleźć tam, tak. To jest licytacja dla Maćko. U niego na stronie wszystko tam jest. Ogólnie Maćkowi można pomóc na kilka sposobów. Jest głównie, proszę o wsparcie zbiórki na helpuj.pl. Operacja dla Maćka, aby żył bez bólu i stanął na własne nogi. Można również wpłacać darowizny na Fundację Avalon, na nasze subkonto. W fundacji jesteśmy od kiedy Maciuś jest na świecie. Można też puścić SMS-a charytatywnego. I co teraz jest na topie? 1%. Także bardzo prosimy o ten 1%. Im więcej ludzi odda Maciusiowi, tym my będziemy mieli spokojniejszy następny rok. Bo przyznam, w tamtym roku no nie udało nam się, bo zebraliśmy w sumie 1000 zł z 1%. W związku z Maćka zbiórką złożyłam wniosek do ministerstwa, do Warszawy o prośbę na założenie zbiórki i będą puszeczki rozstawione w całym województwie lubelskim dla Maciusia. Także jeśli ktoś by miał ochotę i możliwość przygarnąć taką puszkę, proszę o kontakt ze mną.
Apelowała Sylwia Sulima, mama chłopca. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie na Facebooku. Zdrówko dla Maciusia. Warto pomóc, apelujemy, pomóżmy Maciusiowi, by żył bez bólu i stanął na nogi.